Sądzę, że zbłądziliśmy tutaj. Senator zatoczył dłonią wokoło. Nie bez przyczyny. Coś mnie ciągnęło za rękaw, widocznie niechcący i nieświadomie. Zadałem sobie właściwe pytanie. Kto w Łodzi miał największe, najbliższe kontakty z ruskim niedźwiedziem? Do kogo mógł wysłać swoich emisariuszy przewodniczący Czeki? Odpowiedź brzmi tylko do Eitingonów. A wiesz, co jest najlepsze? Kiedyś wpadło mi w oko, całkiem przypadkiem, nazwisko Naumow, powiązane jako jedna z fałszywych osobowości nie z kim innym, jak z generałem majorem NKWD, organizatorem zamachu na Trockiego. O, że wyrwało się Janowi, no właśnie. Nie było w Łodzi drugiej takiej fabrykanckiej rodziny, tak powiązanej z Rosją i tak tajemniczej. Sądząc po liczbie fabryk, których byli właścicielami bądź współwłaścicielami, należałoby sądzić, że dysponowali ogromnym kapitałem obrotowym, za to robili sporo, żeby go ukryć. Zamaskować również i to, że pociągają za różne sznurki, a na pewno pociągali. Oni nawet rzadko pokazywali się publicznie. Ograniczali się do strategicznych decyzji, bieżące zarządzenie oddając w ręce wykonawców, których tylko kontrolowali. Zadziwiając, jak mało jest materiałów na ich temat, a jeszcze bardziej to, że te nieliczne nie zainteresowały żadnych badaczy. A wiesz co? W swoim czasie sporo o Łodzi wiedziałem, ale rzeczywiście Eitingonowie przemykali się chyłkiem po marginesie fresku, który zaludniały postacie o znacznie głośniejszych nazwiskach. Czemu się nimi nikt nie interesował bardziej szczegółowo? Nie mam pojęcia. Odnoszę wrażenie, że nawet przed wojną byli pod czyimś parasolem. Bo nie spotkałem się z żadną poszlaką wskazującą na rozpracowywanie rodziny przez polski wywiad czy kontrwywiad. A przecież na pewno były ku temu znaczące przesłanki. Zresztą, zacznijmy od początku. Eitingonowie pochodzili z Rosji. Dokładnie to z dzisiejszej Białorusi. Pojawili się w Łodzi na początku XX wieku. A ich ówczesne działania bardziej przypominają sondowanie możliwości niż rzeczywiste prowadzenie biznesu. Owszem, każdy z braci miał niewielką fabryczkę przy Piotrkowskiej. Naum produkował chusty, a Borys tkaniny wełniane. Ale też wchodzili w spółki z przedsiębiorcami w innych branżach. Wygląda na to, że wówczas rysowali sobie mapę przyszłej ofensywy, ćwiczyli strategię. Perspektywa niemieckiej okupacji podczas I światowej nie rysowała się kusząco. Byli przecież obywatelami rosyjskimi i nie mogli się spodziewać niczego dobrego. Dlatego wyjechali do Moskwy. I słusznie, bowiem pozostawiony plenipotentom majątek został im w majestacie wojennego prawa zrabowany przez Niemców. Przetrwały kwity, które to potwierdzają. Złodziejska machina cechowała się właściwym dla teutonów porządkiem i systematycznością. No i tam w Moskwie podobno zaczęli się błyskawicznie dorabiać, korzystając z dostępu do kapitału, jakim dysponowała inna część rodziny od kilkudziesięciu lat handlująca rosyjskimi futrami. Założyli fabryki i składy materiałów gotowych, przynoszące krociowe zyski, a pomimo kolejnej przecież konfiskaty majątku, tym razem przez bolszewików, jakimś cudem znowu spadli na cztery łapy. Podobno korzystając z rewolucyjnej zawieruchy i bałaganu, skupowali futra, okazując w razie kontroli zlecenie już to od cara, już to od mniejszewików, już to od Rady Komisarzy Ludowych, w zależności od potrzeby chwili. Co więcej, korzystając z zamieszania, załadowali na statki i wywieźli futer za miliony dolarów, nie rozliczając się z nikim, a praktycznie kradnąc cenny towar. Henryk, ty gadasz okrągło, tak jakbyś wycieczkę oprowadzał. Podobno być może jakimś cudem, a my przecież nie mówimy o średniowieczu, tylko o wydarzeniach z XX wieku. Przecież ludzie nie posługiwali się już pergaminem, gęsimi piórami, pocztą konną. Mieli papier, maszyny do pisania, aparaty fotograficzne, telefony. To naprawdę nie da się powiedzieć o Eitingonach czegoś bardziej konkretnego? Wtrącił Jan. No właśnie, nie bardzo. A mało, że dla uzyskania większej ilości danych trzeba byłoby się przekopać przez ruskie archiwa, czego nikt nie zrobił. A dodatkowo zależności rodzinne Eitingonów są niezwykle pogmatwane i niewiele w tej całej historii pewnych dat i osób. Przy tym widać wyraźnie pielęgnowanie tajności przez głównych aktorów dramatu.